co myślę, że niektórzy to już może zapomnieli coś odnośnie listu do Efezjan, o co tam chodziło, bo trochę czasu upłynęło, zanim żeśmy mówili o tym. Czy ktoś pamięta te dwa takie wiersze podstawowe, które wyróżniliśmy w tym liście? Jak nie odnośniki, to o czym one mówiły? Chociaż. Nerwowe przewracanie kartek w tym momencie. No dobrze, aż tyle czasu nie mamy, więc mówiliśmy o wierszu z drugiego rozdziału, w liście do Efezjan, z drugiego rozdziału, 10 wierszu, który mówi o tym, że jesteśmy stworzeni przez Jezusa Chrystusa do nowych uczynków, i o 10 wierszu z trzeciego rozdziału, który mówi o tym, że przez to nowe stworzenie, którym jesteśmy my indywidualnie, każdy z nas, ale też i Kościół jako zbiór tych Bożych stworzeń, mamy pewne zadanie tutaj na ziemi do wykonania. I tym zadaniem jest pokazywać Bożą mądrość. I kiedy robimy to właściwie, to tą Bożą mądrością zadziwione są nawet, jak trzeci rozdział, 10 wiersz mówi, nadziemskie władze i zwierzchności. Tak? One poznają Bożą mądrość przez to, jak my tutaj jako Kościół funkcjonujemy. Więc list do Efezjan mówi o tym, że Bóg powołał swoje dzieło do istnienia przez ofiarę Jezusa Chrystusa i teraz oczekuje, że to jego dzieło będzie pokazywało wszystkim i na ziemi, i ponad ziemią, jak wielkim on jest Bogiem. I w związku z tym pojawiły się nam dwa pytania. Po pierwsze, jak to jest w ogóle możliwe, żeby coś takiego miało miejsce, żebyśmy my jako grzeszni ludzie mieli tak niesamowite zadanie do wykonania i najwyraźniej Bóg oczekuje, że się z niego wywiążemy. Bo to nie jest tak, że Bóg stawia przed nami coś, ale mówi, a i tak nic z tego nie będzie. Tak? Nie, cały kontekst tego listu jest, że Bóg stawia to zadanie przed Kościołem i Kościół je wykonuje. Może indywidualne osoby nie dostają w tym, ale Kościół jako Boże to kolektywne dzieło wykonuje to zadanie. Rzeczywiście nadziemskie władze i zwierzchności poznają Bożą mądrość przez Kościół. Jak to jest w ogóle możliwe? I po drugie, skoro to jest możliwe, to jak my mamy postępować jako te indywidualne Boże dzieła, żeby w naszym życiu następowała realizacja tego Bożego planu? Podczas gdy cały Kościół rzeczywiście tą rolę spełnia, co my mamy czynić, żebyśmy my, jako Adam Tołwiński, jako każdy z was tutaj, żebyśmy my mieli ten pozytywny wkład w to, żeby w naszym życiu to też było widoczne. Ta Boża mądrość była widoczna. Boża mądrość jako tego, który mnie powołał jako swoje nowe dzieło w Jezusie Chrystusie. I pierwsza część tego listu, pierwsze trzy rozdziały mniej więcej mówią o tym, czego Bóg dokonał ze swojej strony, jakby odgórnie nad nami, żeby to było możliwe. Bo to wszystko jest oparte na Bogu, prawda? I mówiliśmy o tym, że Bóg to wszystko zaplanował, Bóg wybrał swoje dzieło, Bóg zabezpieczył swoje dzieło, Bóg dał moc, na której to wszystko jest oparte, Bóg dał głowę i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który to wszystko spaja, łączy w jedno i kieruje, ale też mówią te rozdziały o tym, że Bóg i wykonał w nas swoją pracę od dołu niejako. Że nie jest to tylko jakaś organizacyjna rzecz narzucona od góry na Kościół, ale jest to coś, co przemieniło każdego indywidualnego członka Kościoła, tak, że on może i chce tą rolę spełniać. I mówiliśmy tutaj o tym, że ożywił swoje dzieło, czyli jesteśmy jako Boże dzieci ożywieni, nie jesteśmy już martwi w grzechach, jesteśmy ożywieni w Jezusie Chrystusie. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy zjednoczeni i pojednani z Jezusem i między sobą. I mówiliśmy o tym, że tak jak w trzecim rozdziale Paweł pisze, Bóg też oświecił swoje dzieło, czyli pokazał mu to wszystko, o czym tu mówimy. Boże dzieło nie jest w jakiejś ciemności po omacku chodząc i zastanawiając się, co ma zrobić. Nie, ty jako Boże dzieło wiesz, co jest twoim celem, a przynajmniej możesz wiedzieć, bo Bóg to wszystko jasno pokazał. Czyli Bóg ze swojej strony wszystko uczynił, żeby to było możliwe i uczynił wszystko i odgórnie, i oddolnie. I teraz dalej od czwartego rozdziału już mówiliśmy o tym, w świetle tego, co Bóg uczynił, jakie są Jego oczekiwania odnośnie nas. Tutaj też On mówi o całym Kościele, ale bardzo często odnosi się tutaj do indywidualnych osób i ta praktyczna część jest celowana tak jakby odnośnie tych indywidualnych Bożych dzieł. Tutaj mówiliśmy o tym, że przede wszystkim bardzo mocno podkreśla jedność w Kościele, że Kościół powinien być zjednoczony na fundamencie ofiary Jezusa Chrystusa. To są Boże kryteria jedności i Bóg według swoich kryteriów trzyma tą jedność. Mówiliśmy dalej o tym, że Bóg przez to, że uczynił to nowe dzieło, to stworzył w nas nowego człowieka. Ta zmiana w naszym życiu zaczyna się od zmiany w umyśle, w głowie. Tak? Tu się zaczyna ta zmiana. Nie od postępowania. Zmiana zawsze zaczyna się od myślenia. Od tego, jak człowiek patrzy na to, co robił, robi i chce robić. Tutaj czwarty rozdział mówi o tym starym i nowym człowieku. I ostatnio mówiliśmy od 25 wiersza czwartego rozdziału, iż ta zmiana w praktyce ma polegać na zastępowaniu złych przyzwyczajeń, złych nawyków, złych wzorów w naszym życiu nowymi wzorami. Mówiliśmy o tym, że Bóg wie, iż życie człowieka nie jest czymś w próżni. Tak? Nasze istnienie, nasze życie, nasze obracanie się nie może być próżni w tym. Zawsze coś musi w życiu człowieka być. I to, co jest złe, my się musimy tego pozbywać dzięki Bożej pomocy, ale musimy na miejsce tego wstawiać coś, co jest dobre. Bo inaczej nic z tego nie będzie. Inaczej to złe po prostu będzie wracać. Więc zastępujemy to, co jest złe, tym, co jest dobre. I dzisiaj przeczytamy kolejny fragment, piąty rozdział od pierwszego wiersza do 21. Piąty rozdział od pierwszego do 21 wiersza. Przejdziemy już do tego. Trochę sobie pozwoliłem dłużej przypomnieć, bo tak jak mówię, trochę czasu minęło. Warto sobie główną myśl odświeżyć. A teraz przejdźmy już do naszego dzisiejszego fragmentu. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Albowiem, wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. No, zaczyna się ten fragment takim, delikatnie mówiąc, mocnym stwierdzeniem. Bądźcie więc naśladowcami Boga. No, łatwo napisać, prawda? Ale kiedy się zastanowimy chwilę, znowu, to jest jedna z tych rzeczy, których nasz umysł nie ogarnia. No taka jest prawda. Jak dziecko, jak Boże, nawet Boże dziecko, tak, które nadal jest grzesznym człowiekiem, nadal jest w tym ciele, nadal jest ograniczone, jak może być naśladowcą Boga? To po prostu, to się w głowie nie mieści. Tak? Jak możemy naśladować Boga, którego nie jesteśmy w stanie objąć rozumem, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nie jesteśmy w stanie ogarnąć? Ale o co chodzi? Tutaj dalej w tych fragmentach Paweł wyjaśnia nam, na czym polegać ma nasze naśladowanie Boga. I najprościej mówiąc, naśladowanie polega na tym, że chcesz się Mu podobać. Że czynisz to, co jest Mu miłe. Tak rozwija się dalej myśl w tym fragmencie. Zobaczmy tutaj w drugim wierszu. Pod koniec siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Tak? To już wspomina wzór Jezusa Chrystusa, który, jak wiemy, przez całe swoje życie mówił, że robi to, co jego ojciec sobie życzy, żeby on robił. Postępuje tak, żeby podobać się Bogu. Dalej, w 10 wierszu. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Tak? 17 wiersz. Nie bądźcie nierozsądni, rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Grając w sercu swoim Panu. 19 wiersz. Cały nacisk tego fragmentu jest położony na to, że ty jako Boże dzieło powinieneś chcieć podobać się swojemu Stwórcy, swojemu Ojcu. I na tym polega to naśladowanie. Naśladowanie Boga nie polega na tym, że żyjemy jak Bóg. Oczywiście, że to jest niemożliwe. Ale w tym zakresie, w jakim wiesz, że coś się Bogu podoba, ty to po prostu robisz. I to jest proste, praktyczne naśladowanie Boga. Nie musisz wiele wiedzieć o Bogu, nie musisz wiele wiedzieć o teologii. Kiedy się człowiek nawraca, to szczególnie jeżeli człowiek ze świata, tak, który nie miał kontaktu z Bożym Słowem, to on niewiele wie, ale już coś wie. Poza tym jest Duch Święty, który przekonuje, co jest dobre, co jest niewłaściwe. Czasami ktoś może nawet nie przeczytać ani słowa z Biblii jeszcze na dany temat, a już będąc Bożym dzieckiem wie, że to jest nie w porządku, po prostu. Że tu coś śmierdzi, tak? Że to się chyba Bogu nie podoba. I na tym polega w praktyce naśladowanie Boga. Dalej tutaj zresztą w tym samym wierszu Paweł pisze, że mamy naśladować jako dzieci umiłowane. Jakbyśmy prześledzili ten list, to bardzo dużo odniesień jest do Boga jako do Ojca i do nas jako Jego dzieci. Bardzo dużo w tym liście jest odniesione do Boga jako Ojca i nas jako Jego dzieci. Podkreślona jest ta relacja nasza z Bogiem jako dzieci Bożych. My jesteśmy Jego stworzeniem, ale to nie jest tylko tak, że On nas stworzył i postawił gdzieś obok i patrzy, co się z nami dzieje. On stworzył nas jako nowe dzieło i włączył do swojej rodziny. Powstała relacja między Nim a tym Bożym dziełem. On nie jest tylko stwórcą, który nie jest potem zainteresowany tym, co się z Jego dziełem dzieje. On jest stwórcą, który stworzył coś nowego i nawiązał relację z tym i ma ciągłą relację. Jeżeli jesteś nawrócony, jesteś w Bożej rodzinie. Jesteś Bożym dzieckiem. I masz możliwość naśladowania Go jako Boże dziecko. tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, jako włączony do Bożej rodziny masz to, możemy powiedzieć, Boże DNA, prawda? Bo On dał nam tą nową naturę, dał nam swoje usprawiedliwienie do naszego życia, dał nam Ducha Świętego do naszego życia, czyli mamy ten Boży element w nas, który nam umożliwia odczytanie tego, co mu się podoba i naśladowanie tego. Po drugie, mamy przykład. Dokładnie tak jak dzieci, tak? Dzieci mają cechy rodziców, które im pozwalają naśladować rodziców. Do końca my nie wiemy, jak to się dzieje, to jest odwieczna dyskusja. Tak? Na ile cechy charakteru, skłonności są dziedziczone, na ile są nabywane. Ale w jakiejś mierze one są dziedziczone. Co do tego wątpliwości dzisiaj już nie ma. Więc każde dziecko ma naturalne skłonności, żeby naśladować swoich rodziców, postępować tak jak rodzice, a oprócz tego ma ten przykład. Patrzy się na rodziców, ma tą relację, widzi, jak rodzice postępują i może ich naśladować. I my w takiej relacji jesteśmy z Bogiem, jako Jego dzieci. Mamy Jego DNA, bo zostaliśmy stworzeni i włączeni w Jego rodzinę i mamy wzór do naśladowania. Na przykład w postaci Jezusa Chrystusa. Więc Paweł mówi, wy teraz, mówi, powiedziałem wam, że macie stanowić jedność, macie się odnowić, czy zostać odnowieni, bo to wszystko jest dzięki Bożemu działaniu w waszych umysłach, macie zamieniać te stare nawyki na nowe, a teraz tak jakby schodzi poziom niżej, tak? Mówi, jak to ma działać w praktyce? Mówi, w praktyce waszym podejściem do życia powinno być, chcę podobać się Bogu. Chcę naśladować Boga w moim codziennym życiu, a naśladować Boga oznacza podobać się Bogu, czynić to, co wiem, że Bogu jest miłe. I w konsekwencji, dalej w 10 wierszu tego rozdziału, 5, to jest jakby kluczowy, centralny wiersz tutaj w tym fragmencie, Paweł mówi, dochodźcie tego, co jest miłe Panu. To słowo dochodźcie jest jednym z dość często występujących słów w Nowym Testamencie. Ono oznacza wypróbowywanie czegoś, testowanie czegoś, żeby sprawdzić, czy coś ma wartość, czy nie. I potem w konsekwencji tego testowania trzymanie się czegoś, co ma wartość, odrzucanie czegoś, co jest bezwartościowe. Z tym, że tutaj jest bardzo ważny element, to doświadczanie, to dochodzenie, to testowanie nie polega na tym, że zaczynamy używać, a potem patrzymy, jaki będzie rezultat. Wiecie, też jest taka filozofia w życiu czasami, że wszystkiego trzeba spróbować, tak? Wszystko jest dla ludzi, wszystkiego trzeba spróbować, a potem zobaczymy, co się będzie działo. No, bardzo niebezpieczna filozofia. Dlatego, że próbowanie niektórych rzeczy może się skończyć tragicznie. Jak ktoś ma do czynienia z jakimiś truciznami czy związkami chemicznymi, to wiemy, że no, próbowanie wszystkiego, a potem zobaczymy, co będzie, może mieć krótki żywot, bo potem możemy nawet nie zobaczyć, co będzie już. I tutaj o to chodzi. Takim jednym z moich ulubionych przykładów to jest, jak mamy pieniądze. Wyobraźcie sobie, że kiedyś mówiłem, ale to jest, będę powtarzał do znudzenia. Wyobraźcie sobie, że trafia wam w rękę banknot, co do którego macie wątpliwości, czy jest prawdziwy. Nie wiem, w sklepie ktoś wam dał, czy znaleźliście. Wygląda jak prawdziwy, ale coś wam się nie podoba, tak? To według tej definicji wypróbowywania, zanim pójdziecie z tym banknotem do sklepu i będziecie chcieli coś za niego kupić, upewnicie się, że on jest dobry. Można coś poczytać, można pójść do banku, spytać się, proszę panią, tak, w bankach są ludzie, którzy się znają na tym. Proszę panią, znalazłem taki pieniądz, ale coś on mi nie wygląda niedobrze, tak? Chciałbym sprawdzić. I pani powie. I kiedy wiemy, że jest dobry, ktoś nam to potwierdził, idziemy do sklepu i kupujemy za niego. To chodzi o coś takiego. A nie, idziemy do sklepu i kupujemy, a w sklepie ktoś nam powie, o, to jest fałszywy. I wiecie, wtedy to już może być za późno, bo już możecie zostać oskarżeni o wprowadzanie w obieg fałszywych banknotów. I potem to już nie ma tłumaczenia, że no ja chciałem tylko sprawdzić, czy to prawdziwy. Nie, nie, ty chciałeś użyć tego banknotu. Więc tu chodzi o takie testowanie, żebyśmy my wykazywali się mądrością i testowali zanim w coś wejdziemy. I dlaczego to jest kluczowy wiersz? Dlatego, że on pokazuje, jakie powinno być nastawienie nasze w praktyce, kiedy patrzymy na to, co się dzieje w świecie, kiedy stajemy twarzą w twarz przed różnymi sytuacjami, przed różnymi okolicznościami. My powinniśmy, jako Boże dzieci, które chcą się podobać Bogu, mieć cały czas takie podejście. Sprawdzamy, czy to będzie podobało się Bogu, czy nie. Zanim w to wejdziemy, zanim zaczniemy się poruszać w tym czy w tamtym, zanim zgodzimy się na coś, zanim pójdziemy za jakąś filozofią, czy to będzie się podobało Bogu. Mówi, dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Czyli próbujcie i trzymajcie się tego, co dobre, odrzucajcie to, co niewłaściwe. Czyli nasze radary, że tak powiem, powinny być cały czas nastawione na poznawanie świata, który staje przed nami. Bo wiemy, że my nie żyjemy w świecie, który jest za Bogiem. Wręcz przeciwnie. Biblia mówi, że władcą tego świata jest szatan. On na pewien czas otrzymał od Boga władzę, żeby robić w tym świecie rzeczy, które nie podobają się Bogu. My nie poruszamy się w przyjaznym środowisku. I szczerze mówiąc, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, które trzeźwo patrzy na świat, czyli właśnie w taki sposób patrząc, co jest miłe Bogu, co nie, powinieneś być nastawiony na to, że wiele albo nawet większość tych rzeczy, które się dzieją w świecie, nie będą podobały się Bogu. Bo to nie jest neutralny świat. I to nie jest świat, który jest miły Bogu. I szatan będzie używał różnych rzeczy, które będą złe, które nie będą właściwe. Więc mówi Paweł tutaj, wy jako Boże dzieci macie mieć nastawienie. Chcę być Bożym naśladowcą. Czyli chcę czynić to, co jest miłe Bogu. Ponieważ chcę to czynić, mam oczy szeroko otwarte. I dochodzę tego, co jest miłe Panu. Mam krytyczne spojrzenie na świat. Krytyczne nie w sensie krytykanckie. Myślę, że większość rozróżnia różnice, tak? Krytyczne w sensie takim, że rozważamy coś, badamy coś, nie przyjmujemy wszystkiego, o, bo fajne, super, ekstra. Albo na zasadzie, że dobra, spróbuję, zobaczę, co z tego wyjdzie. Krytyczne, rozważamy. I wiecie, czasami to jest walka, tak? Bo szatan stawia różne rzeczy, nasze uczucia mówią różne rzeczy, pokusy różnego rodzaju się pojawiają. Czasami to jest walka, że trzeba wybrać to, co jest miłe Panu. Ale dlatego mówi nam między innymi i ten list też, tak, że pod koniec w 6 rozdziale, że my toczymy bój, że my potrzebujemy zbroi. Nie bez powodu. Ale nastawienie nasze powinno być, że ja mam oczy szeroko otwarte na to, co staje na mojej drodze. Bo chcę podobać się Bogu. I dalej tutaj Paweł daje nam parę takich punktów, które mogą nam pomóc w tych decyzjach. Czy coś jest miłe Bogu, czy nie jest miłe Bogu. Każdy z tych punktów to jest osobny temat i można by osobno rozważać je, ale no, naszym zadaniem jest taki przegląd uczynić tutaj. Więc zobaczmy. W drugim wierszu Paweł daje nam przede wszystkim za wzór osobę Chrystusa. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was. Tak? To jest jeden z tych punktów, na podstawie którego możemy decydować. Czy to jest zgodne z tym, co Pan Jezus mówił, czy nie? Czy to się pokrywa z nauką Jezusa, czy nie? Bo niektórzy mają taki system, tak? Mówią, zadaję sobie pytanie, co by Jezus uczynił na moim miejscu? Okej, jeśli komuś to działa, dobrze, no trochę to może być czasami ryzykowne, no bo żyjemy fizycznie w innych okolicznościach, tak? I trudno to sobie czasami przełożyć. Natomiast w praktyce, jeśli taka zasada jest dobrze stosowana, sprowadza się mniej więcej do tego, że patrzymy, czego Jezus nauczał i jak według swoich nauk Pan Jezus by postąpił w takiej sytuacji. To jest pewien bardzo ważny punkt. Drugi punkt, też w tym samym wierszu, mówi tutaj Paweł o miłości, że Pan Jezus, postępowanie Pana Jezusa opierało się na miłości, tak? Nie na tym, co było lepsze dla Niego, ale na tym, co było lepsze dla ludzi, których umiłował. Ponieważ nas umiłował, to wydał siebie samego za nas. Z miłości. Więc to jest drugi punkt. Tak? Czy to postępowanie, czy to, co ja czynię, czy ta decyzja, którą ja chcę podjąć, czy ona będzie wyrazem miłości dla drugiego człowieka? Miłości dla Boga. Innymi słowy, czy ja szukam swojego zysku, czy szukam miłości? I tutaj na przykład te kolejne wiersze od 3 do 5, które mówią o różnego rodzaju grzechach, tak naprawdę te grzechy sprowadzają się do czegoś, co jest przeciwne miłości. Tak? Rozpusta, nieczystość, chciwość, bezwstyd. Tak? To są rzeczy, grzechy, które idą przeciwko miłości. Bo one szukają zaspokojenia swoich żądz, swoich pragnień, tego, co ja chcę. A nie tego, czego chce Bóg, albo co jest dla dobra tej drugiej osoby. Czyli Paweł mówi, patrzcie na Jezusa. Mówi, kierujcie się zasadą miłości. Dalej, w 9 wierszu na przykład mamy coś, co możemy nazwać zasadą owocu, tak? Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Możemy patrzeć na owoce danego postępowania czy danej drogi. Jeśli widzę, że coś, nad czym ja się zastanawiam w życiu innych ludzi, przyniosło złe owoce, to jest dla nas jakiś sygnał. Ja mówię prawdziwe złe owoce. Też wszystko oceniamy w świetle nauki Bożego Słowa. To może lepiej trzymać się od tego z daleka. To może lepiej w to nie wchodzić. Bo to, co jest dobre, przynosi dobre owoce. To, co jest złe, będzie wydawało złe owoce. Taka jest biblijna zasada. I nie łamie jej tej zasady nawet sytuacja, kiedy czasami ktoś może powiedzieć, no tak, no wyszło źle, ale były też dobre rezultaty. Wiecie, Boże dobre owoce charakteryzują się tym, że one wszystkie są dobre. Że to nie jest tak, że w 70% wyszło źle, ale w 30% dobrze. Albo odwrotnie. No w 30% to do wyrzucenia, ale 70% wyszło dobrze. Boże owoce są zawsze dobre i w całości dobre. Bożych decyzji, Bożego postępowania, w Bożym postępowaniu, w owocach Bożego postępowania nie ma dobrego ze złym. Tak? W nim jest wszystko to, co jest dobre. Więc nie pokazujcie na sytuację, gdzie czasami ktoś zrobił źle i w sumie to było nieprzyjemnie, ale potem był jakiś dobry rezultat tego. Tak, Bóg potrafi i z bardzo złych rzeczy uczynić dobre rezultaty. Ale to nie o takie owoce chodzi. To chodzi o coś, co jest jednoznacznie dobrym rezultatem Bożej decyzji. Więc możemy patrzeć na owoce. Dalej, w 11, od 11 do 13 wiersza mamy coś, co możemy nazwać zasadą czy ideą jawności. Zobaczcie, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wiecie, to co dobre, nie boi się światła. Tak? Jeśli coś jest dobre, to nie będziesz się tego bał. Nie będziesz się bał tego ujawniać. Jeśli coś jest słuszne, to nie będziesz się tego wstydził. Ale jeśli boisz się czegoś pokazać, o, może coś jest nie tak. Może coś jest w tym nie w porządku. Więc Paweł podaje nam tutaj pewne punkty, według których możemy oceniać świat, na który patrzymy. Według których możemy dokonywać tego dochodzenia rzeczy, które są miłe Panu. I dalej też Paweł podaje kilka wskazówek, jak możemy sobie ułatwić nasze podejście do tego dochodzenia. Jakie powinno być nasze nastawienie do życia, żeby łatwiej nam było oceniać. Nie tylko te kryteria, według których oceniamy, ale jakie w ogóle nasze podejście powinno być. Przede wszystkim mówi, trzymaj się z dala od tego, co jest złe. Tak? To są wiersze tutaj od 3, szczególnie od 3 do 11. W 3 wierszu czytamy, że te złe rzeczy, rozpusta, nieczystość, chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was. Mówi, nawet o tym nie mówcie. Tak? W 7 wierszu czytamy, nie bądźcie wspólnikami tego. 11 wiersz mówi, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Jeżeli coś jest złe i wiesz, że to jest złe, według Bożych kryteriów, po prostu nawet się tego nie dotykaj. Są rzeczy, co do których my na początku nie jesteśmy pewni, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. Ale są rzeczy, które wiemy, że są złe. Po prostu. Bo Boże Słowo nam to wyraźnie mówi. I Paweł mówi, jeśli wiesz, że coś jest złe, trzymaj się od tego z daleka. Trzymaj się od tego z daleka. To ci pomoże podejmowanie tych decyzji odnośnie tego, co jest miłe Bogu. W jaki sposób pomoże? W taki, że odrzucisz już całą masę sytuacji, które są jednoznacznie złe, tak? I twoje rozważania będą dotyczyły tylko rzeczy, które nie są już tak jednoznacznie złe, wyraźnie złe i straszliwe w swoim działaniu. Więc pierwsza rzecz, trzymaj się z dala od tego, co jest złe. Kolejna pomoc, którą Paweł tutaj czyni, czy podaje, jest od 15 wiersza. Przeczytajmy jeszcze raz od 15 do 17 wiersza. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Paweł mówi tutaj tak, słuchajcie, Bóg chce wam powiedzieć, co jest dobre, co jest złe. Waszym zadaniem jest umieć rozpoznać to, ale pamiętajcie, Bóg chce, żebyście rozpoznali. Problemem w waszym życiu jest to, że wy często zwlekacie. Wiecie, my lubimy grać na zwłokę jako ludzie, tak? Myślimy, że jeżeli jasno sobie nie powiemy, że to jest złe, tylko jeszcze trochę pozwlekamy, to nie wiem, na co my liczymy. Że co, Bóg zmieni zdanie? Może to, co jest dzisiaj złe, to jutro stanie się dobre nagle jakoś? Gdzie Bóg się nie zmienia. To, co jest u Niego złe dzisiaj, będzie złe jutro. Ale w tym naszym myśleniu czasami tak jest, że my odwlekamy tą decyzję, żeby po prostu powiedzieć, Boże, to jest złe. Jasno, wyraźnie, jednoznacznie złe. Paweł mówi, nie macie czasu na to. Im szybciej podejmiecie decyzję, że tak, przyjmujecie Bożą wolę, rozumiecie, że to jest złe, tym lepiej dla was. Tym szybciej zaczniecie robić to, co jest miłe Panu. Tym szybciej zaczniecie być tymi prawdziwymi naśladowcami Boga. Tym szybciej będziecie podobali się Jemu w tym, co On chce, żebyście Mu się w tym podobali. Czyli Paweł mówi, unikajcie złego. Po drugie, nie zwlekajcie w przyjmowaniu Bożej woli. Nie zwlekajcie w przyjmowaniu tego, co On wam pokazuje, że jest słuszne. Mówi, nie bądźcie nierozsądni. Baczcie, jak macie postępować. Przyjmujcie Bożą wolę i wykorzystujcie ten czas, który wam daje. Jeśli wam pokazuje, że to jest złe, to dzisiaj podejmij decyzję, że to jest złe. I out z tym. Prawda? Do widzenia. A nie odwlekaj, bo może Bóg zmieni zdanie, tak? Albo może coś się zmieni. Nic się nie zmieni w Bogu, jeśli chodzi o to, co jest dobre, o to, co jest złe. Dalej w końcu Paweł w 18 wierszu, to jest bardzo, bardzo ciekawy wiersz w ogóle w kontekście Nowego Testamentu, 18 wiersz, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Paweł tutaj używa wina jako obrazu, bo jego działanie jest i było widoczne. Tak? Czyni kontrast między winem a duchem w jakim sensie? W sensie wpływu. Paweł mówi, poddawajcie się pod właściwy wpływ. Bo to, pod co się poddajecie, będzie widoczne w waszym postępowaniu. Człowiek, który się upija, jest pod wpływem alkoholu. On nie wie, co się dzieje, on nie zdaje sobie sprawy, chociaż jest przekonany często, aż do odcięcia systemu, że on wie, co się dzieje. Większość pijanych, jak się próbujecie im wmówić, że oni są pijani, nie wiedzą, o co chodzi, to oni doskonale wiedzą, o co chodzi. I wiecie, wydaje mi się, że większość z nich jest szczerze przekonana, że oni wiedzą, o co chodzi. Pijany, który siada za kierownicą, jest szczerze przekonany, że on naprawdę sobie da radę jechać tym samochodem. To nie jest to, że on udaje, bo jest pod wpływem alkoholu. Tak? Ten wpływ kieruje jego postępowaniem, kieruje jego myśleniem. Zresztą to jest prawda odnośnie wszystkich nałogów de facto. Że człowiek poddaje się pod wpływ czegoś i to go kontroluje. I on nie jest w stanie ocenić tego, co się dzieje. Prawda jest taka, że człowiek, to też wiele razy podkreślałem, jest taką istotą, że musi być pod jakimś wpływem. Nie jesteście w stanie jako ludzie żyć na świecie wolni od jakichkolwiek wpływów. Jesteśmy zbyt słabymi istotami. Zawsze coś będzie miało na nas wpływ. Problem polega na tym, na jaki wpływ my sobie w życiu pozwalamy. I piękno w życiu Bożego dziecka i w życiu Bożego stworzenia polega na tym, że masz wolność, żeby wybrać, pod jaki wpływ ty się poddajesz. To jest ta wolność, do której zostałeś powołany jako Boże dzieło. Bóg przez śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu dał ci tą wolność. Że ty masz swobodę, żeby powiedzieć, nie poddaję się temu wpływowi, który będzie zły, poddaję się temu, który będzie dobry, czyli Duchowi Świętemu. Nie chcę być pod kontrolą obrazowo tego wina, czyli tych rzeczy, które powodują tutaj jako rozwiązłość, tak, czyli po prostu złe rezultaty. Chcę być pod kontrolą tego, co powoduje dobre rezultaty. Więc to też jest wskazówka ze strony Pawła. Chcesz mieć oczy szeroko i trzeźwo otwarte na ten świat dookoła ciebie? Poddawaj się pod odpowiedni wpływ. Bo jeśli będziesz poddawał się pod niewłaściwy wpływ, to twoja zdolność oceny tego, co jest miłe Bogu, co nie jest miłe Bogu, będzie zaburzona. Będzie po prostu zaburzona. I w końcu Paweł mówi w tych ostatnich trzech wierszach tutaj, od 19 do 21, mówi, buduj relacje na Bożych zasadach. Buduj relacje na Bożych zasadach. Mówi tutaj, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając, grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Oczywiście to są wszystko takie hasła, tak, za którymi stoją konkretne postępowania. Można to rozważać i dobrze jest to porozważać, ale idea jest taka, że nasze relacje z innymi powinny być oparte na Bożych zasadach. Czyli budujesz relacje i w zborze, i wśród wierzących, i w świecie na Bożych zasadach. To jest ważne, bo relacje będą wpływały na twoją zdolność postrzegania. Wszystkie te rzeczy, o których Paweł tutaj mówi, wpływają na naszą zdolność postrzegania tego, co jest miłe Bogu, co nie jest miłe Bogu. Dlatego Paweł o tym pisze. Wiecie, że jeżeli się jest w jakiejś relacji, to zdolność do postrzegania jest w pewien sposób ograniczona, tak? Bo ta relacja wpływa na naszą zdolność postrzegania. Jeżeli kogoś bardzo lubimy, to mamy zdecydowanie większą tendencję, żeby mu wybaczyć, niż jeśli ktoś nam już zalazł za skórę ileś tam razy, to wtedy niech mu się tylko noga trochę podwinie. To my natychmiast jesteśmy, prawda, ciach przy nim, już. Ale ktoś, kogoś lubimy, no dobra, no jej, no jeszcze raz, no każdy jest tylko człowiekiem przecież, prawda, wiecie, znacie to, tak? Dlaczego to jest? Bo relacja, jaką mamy, wpływa na naszą zdolność oceny. I dlatego Paweł mówi, jeżeli macie relacje z innymi, a musicie mieć, bo każdy człowiek ma relacje, to dbajcie o to, żeby te relacje były oparte na Bożych zasadach. Bo jeśli będą oparte na Bożych zasadach, czyli z odpowiednimi ludźmi, w odpowiedni sposób, to wtedy one będą zabarwiały waszą zdolność oceny, ale w tym pozytywnym sensie. Na Bożych zasadach. A jeżeli będziecie się pakowali w relacje z niewłaściwymi ludźmi i na niewłaściwych zasadach, to one będą ciągnęły waszą zdolność postrzegania tego, co miłe Bogu, w dół. Obniżały waszą zdolność oceny tego, co jest miłe Bogu. Więc podsumowując ten fragment, oczywiście to jest przegląd, ale mam nadzieję, że wiecie, zrozumieliście, o co chodzi w tej części tutaj Pawłowi. Paweł schodzi jeszcze niżej, mówi, wy jako Boże dzieci, jako Boże dzieło powinniście mieć takie nastawienie do życia. Chcę być miły Bogu. Chcę postępować w sposób, który jest miły Panu. I ponieważ tego chcę, to mam oczy szeroko otwarte. I sprawdzam to, co staje na mojej drodze. I zadaję pytania. I badam. I rozważam. I podejmuję takie decyzje, które będą miłe Bogu. Mam kryteria ku temu. Tak? Przykład Jezusa Chrystusa. Zasada miłości. Zasada jawności. Zasada owocu. Mam kryteria i wiele innych kryteriów w Biblii, według których mogę te decyzje podejmować i oceniać to, co się dzieje dookoła mnie. I Paweł mówi, macie też pomoc ze strony Boga, który wam pokazuje, jakie powinno być wasze podejście do życia w ogóle. Trzymajcie się z dala od tego, co jest ewidentnie złe. Budujcie relacje na Bożych zasadach. Bądźcie tymi, którzy jak tylko poznają Bożą wolę w jakiejś kwestii, to idźcie za tą Bożą wolą, a nie odwlekajcie decyzji w kwestii Bożej woli. Nie poddawajcie się pod niewłaściwy wpływ, ale poddawajcie się pod ten wpływ, który jest Boży. I wtedy będziecie tymi, którzy będą naśladowcami Boga. Czy to jest naturalne dla nas jako dla ludzi? Nie. Nie jest. I nigdy nie będzie, póki będziemy na tym świecie. Ale na tym polega to zadziwienie tego świata duchowego. Że Bóg coś takiego czyni w życiu Bożego dziecka, że coś, co jest nienaturalne dla niego, działa. Nasza grzeszna natura ciągnie nadal w kierunku grzechu. Ale Bóg daje wolność, żeby wybierać to, co słuszne. Bóg daje pragnienie, pójście za tym, co słuszne. Bóg daje chęć wyboru tego, co podoba się Bogu, to nie jest naturalne. I nagle te grzeszne istoty, które są na drodze do piekła, zaczynają postępować w sposób, który jest nienaturalny dla nich. I wtedy te nadziemskie władze i zwierzchności patrzą i mówią, wow, ale Bóg wymyślił, no. No coś takiego zrobił. Przecież nigdy byśmy się nie spodziewali po tych, tamtych, że coś takiego w ich życiu będzie możliwe. A jednak jest. I bądźmy częścią tego, rzeczywiście tej grupy, która zadziwia świat widzialny i niewidzialny, mając oczy szeroko otwarte na to, co się dzieje dookoła nas, oceniając to, co się dzieje dookoła nas i idąc za tym, co jest miłe Bogu. Amen.